Rozmowy fizjologiczne. Zapraszam Cię do mojego autorskiego podcastu Rozmowy fizjologiczne. Wraz z moimi gośćmi poruszam w nim przede wszystkim tematykę fizjoterapii, ortopedii i inne ciekawe aspekty związane z szeroko pojętą medycyną. Ekspercka wiedza, przystępny sposób. Zapraszam, Piotr Piaskowski. Witam serdecznie w 26. odcinku Rozmów Fizjologicznych. Moim dzisiejszym gościem jest Aleksandra Przytulska, fizjoterapeutka, założycielka i właścicielka Gdańskiego Centrum Fizjoterapii Physiolab, studentka studiów MBA w ochronie zdrowia i złota medalistka Mistrzostw Świata w taekwondo. Cześć Ola.
Cześć.
Bardzo mi miło, bardzo się cieszę, że przyjęłaś moje zaproszenie. Dzisiejszy odcinek Rozmów Fizjologicznych będzie dość nietypowy, ponieważ w planie nie mamy rozmowy stricte o technicznych aspektach fizjoterapii. Jesteś przedsiębiorczynią, prowadzisz własne centrum fizjoterapii. Właśnie o tym chciałbym z Tobą dziś pogadać. W moim zamyśle na ten podcast jest stworzenie takiego małego kompendium wiedzy dla osób zastanawiających się nad wyborem pomiędzy może własną praktyką fizjoterapeutyczną, czy być może własnym centrum terapii, a pracą u kogoś, czyli na etacie lub na B2B, czyli współpracy na kontrakcie.
Okay. Mam nadzieję, że nie rozczaruję swoimi odpowiedziami, ale powiem jak jest.
Ja jestem nawet pewny, że nie rozczarujesz, spokojnie. Pierwsze pytanie. Prowadzisz dobrze prosperujące Centrum Fizjoterapii w Gdańsku. Czy od razu zaczynałaś od własnej działalności, czy pracowałaś kiedyś na etacie?
Pracowałam kiedyś na etacie i już z góry powiem, że nie żałuję tego czasu. Uważam, że on jest na początku bardzo potrzebny. I często jak przychodzą młodzi fizjo i od razu chcą zacząć pracę na B2B i jeden na jeden z pacjentem, to zawsze proponuję, że może lepiej pójść, nie wiem, na NFZ na przykład popracować, tak? I tych pacjentów sporo przerobić, zobaczyć mnóstwo przypadków i dopiero potem przejść na, nie wiem, czy własną działalność, czy na etat w takim prywatnej klinice. No bo w prywatnej klinice nie ma opcji, żeby aż tylu pacjentów w tak krótkim czasie przerobić, więc NFZ ma swoje plusy i ma swoje minusy, wiadomo.
Ja rozumiem, że to była klinika właśnie z kontraktem NFZ-owskim.
Tak,
to
dokładnie.
Duża klinika to była?
Tak, spora. Miałam w sumie dwa ośrodki. Mhm. Miałam najpierw przyjemność w jednym pracować, potem w drugim i w sumie ten drugi rozkręcać, więc było fajnie, bo mimo, że to było na NFZ, no to mieliśmy dosyć sporo czasu na pacjenta, bo kontrakt był mały i z czasem on wzrósł, no to wiadomo, że już było coraz ciężej, ale ten czas krótki na pacjenta zmusza do tego, żeby po prostu w jak najkrótszym czasie zdiagnozować kogoś i skracać tą diagnostykę, nie? Czyli, ale w taki pozytywny sposób, że na przykład okej, robię ten test, później nie ma sensu robić tego i tego, nie? I to wymusza test. Po prostu, to naprawdę męczy, ale naprawdę myślę, że było dobrą szkołą.
Jak długo pracowałaś w tej klinice, w tej placówce?
3,5 roku.
3,5 roku. A Physiolab aktualnie prowadzisz od?
Od 2015 roku. I zakładaliśmy to razem z Mateuszem Karnią, moim kolegą, z którym do tej pory współpracuję. Teraz już prowadzę to stricte sama, on też dużo pracuje na uczelni, więc jakby no, nie dał rady się rozdwoić. Zresztą dzisiaj z nim tu jestem też. Jasne. W Warszawie. Przyjechaliśmy oglądać operację. I od tego 2015 roku po prostu stwierdziliśmy, że no, czas wyjść.
Idziecie na swoje.
Tak, tak, ale to nie było... To nie było nasze ego, że tak koniecznie musi być moje i jego nazwisko przed wejściem, tylko po prostu kontrakt na NFZ zrobił się już tak duży i po prostu nie mieliśmy możliwości pracy z jednym pacjentem. Tak?
Czyli no, robiłeś też warto... to męczące i na masę.
No w pewnym momencie po prostu nie czuliśmy jakby efektów tej pracy, bo jeśli mam pacjenta na pierwszej wizycie, a potem dopiero, nie wiem, na ósmej, i przez ten czas nie wiemy, co się wydarzyło, bo no tak, na przykład nie są prowadzone karty i tak dalej, no to po prostu poczuliśmy bezsens tej pracy i myślę, że można było to zorganizować. No ale na tamte czasy, jak tak usiedliśmy się, zastanowiliśmy, no bo w 2015 roku ten rynek wyglądał zupełnie inaczej. Nie było takich miejsc jak Physiolab.
Właśnie też mam takie przeświadczenie, bo ja w 2009 z Gdańska się przeprowadzałem i tam była kompletna nisza i dziura fizjoterapeutyczna.
Tak, dokładnie. I można było pójść pracować albo do innej przychodni, albo do szpitala. No i stwierdziliśmy, że to nie jest coś, co chcemy robić w przyszłości. Gdzieś tam obserwowaliśmy, co się dzieje na świecie. Podobało mi się, nie wiem, tam w Niemczech widziałam, że były sale, taka siłownia mała i obok fizjoterapeuci i trenerzy. czy w Stanach i gdzieś tam stwierdziliśmy, że kurczę, że to jest coś fajnego, chcielibyśmy w takim miejscu pracować.
A od razu z PhysioLab zaczęliście od, że tak powiem, dużej skali aktualnej, czy zaczynaliście od jakiegoś mniejszego gabinetu?
Nie, nie, zrobiliśmy to powoli i z biegiem czasu bardzo się cieszę, że tak zrobiliśmy, bo było inne miejsce, które powstało chwilę po nas, no i którego już nie ma. Wydaje mi się, że po prostu zbyt dużą pompą ruszyli i po prostu
przecenili.
Tak, przeszacowali, a my gdzieś tam powoli z Mateuszem budowaliśmy, że tak powiem, dobre imię, bo na początku we dwójkę pracowaliśmy.
No. Myślę, że dobre pytanie teraz. Dlaczego zdecydowałaś się na własną działalność, a nie na przykład na przejście do innej kliniki prywatnej, na przykład, która nie ma kontraktu z NFZ-em, nie wiem, będzie bardziej jakościowa?
Znaczy po pierwsze, nie było w Gdańsku takich miejsc, były tylko gabinety, gdzie ludzie pracowali sami ewentualnie, to był maks. Można by było szukać powiedzmy po Polsce, ale no, byłam związana już bardziej z Gdańskiem, nie chciałam zmieniać tego miejsca. No i stwierdziliśmy z Mateuszem, że skoro ja trenuję na przykład i wyjeżdżam na zgrupowanie na 2 tygodnie, no to szkoda by było, żeby ten pacjent zostawał wtedy bez pomocy. Wtedy bez Mateusz opieki. Się zajmował, więc współpracowaliśmy już od początku, że nie wiem, jego nie było, bo uczelnia gdzieś tam go pochłaniała, więc wtedy ja przejmowałam pacjentów i pomagała mu i tak samo on mi. No bo jak ktoś jest po złamaniu i teraz ja wyjeżdżam na 2 tygodnie, no to co, powiem pacjentowi, proszę poczekać z tym złamaniem, tak? Więc było fajnie, bo ja wiedziałam, że Mateusz będzie to kontynuował, że to nie będzie tak, że odeślę do kogoś innego, kto nagle stwierdzi, nie, kto pani to tak, no, zepsuł. Więc no naprawdę od początku miałam, już wiedziałam, jak Mateusz pracuje, bo i pracowaliśmy razem, i studiowaliśmy razem, znaliśmy się już długo, więc jakby wiedziałam, że oddaję kogoś w dobre ręce po prostu.
Pytam przede wszystkim pod tym względem, że ja od zawsze praktycznie pracuję w dużych zespołach, w dużych klinikach i zawsze się zastanawiam, jaka jest motywacja osób czy ludzi do tego, żeby otwierać całkowicie własną działalność, bo to jednak jest dużo, dużo pracy i to nam się wydaje, że to jest tylko przyjście od 8 do 16, przyjęcie 5, 10, 15 pacjentów i wyjście. No ale wiem, że to tak nie wygląda.
Tak, i ja na przykład już musiałam zrobić jeden dzień, w którym się zajmuję sprawami organizacyjnymi, bo do tej pory przez wiele lat po prostu robiłam to przed pacjentami, po pacjentach, gdzieś pomiędzy.
No, jasne. To koordynowanie jeszcze, było takie
tak, plus jeszcze treningi, no bo nie ukrywam, że jakby z tego nie chcę rezygnować i nie zamierzam. A teraz zrobiłam ten jeden dzień i na przykład wielokrotnie dostaję pytanie, no to co ty robisz właściwie w tą środę,
no
nie?
Tak.
Masz wolne, to masz wolne, tak?
Tak, tak.
I po prostu sobie myślę, no,
nie pracujesz,
no przecież
to masz
jak
wolne.
Jest menadżer jakiejś dużej placówki, no to on ma cały etat na to.
Zgadza
ja mam
się.
Tylko jeden dzień, a ktoś mnie jeszcze pyta, no co ty robisz takiego? No jak nie przyjmujesz pacjentów, to co ty robisz? A nie, no to się samo prowadzi ogólnie.
To prawda, to prawda. Ja się też z tym borykam aktualnie i musiałem skrócić grafik dosyć mocno, ograniczyć go tam do 5,5-6 godzin.
Boli, nie? Jak jeszcze, się lubi pracę z pacjentami.
Tak. I jeszcze dodatkowo też piątki gdzieś tam skrócić, bo studia, bo coś tam jeszcze. No i to tak wygląda niestety. To nam się tak wydaje, że to da się zrobić w 2 godziny wszystko albo w godzinę każdego dnia i to się samo prowadzi, ale wiemy, że tak nie jest.
Nie, zdecydowanie nie.
Jakie widzisz największe plusy pracy na swoim? W cudzysłowie oczywiście na swoim.
Znaczy myślę, że takim największym plusem jest to, że można dobierać ekipę, w jakiej się pracuje, bo no miałam nieprzyjemność pracować w zespole, w którym tej współpracy nie było, no i po prostu człowiek musiał spędzać czas z tymi ludźmi, którzy tak naprawdę jak tylko nie było szefa, to po prostu obijali się, uciekali przed pracą, a teraz mogę pracować z ludźmi, którzy kochają to, co robią, którzy naprawdę się tym fascynują i myślę, że to jest taki największy plus, że można samemu tworzyć zespół fajnych ludzi i ta współpraca wtedy faktycznie się sprawdza.
Sama robisz rekrutację do swojego
Sama
zespołu?
Robię, tak,
sama
tak.
Robisz. Jakby nie masz nikogo zewnętrznego?
Nie, nie. Kto... I w sumie nie wyobrażam sobie, żeby akurat to przekazać, bo zawsze robię tak, że jest oprócz rozmowy jakiejś tam wstępnej, takie przyjęcie pacjenta. Jakby, nie? Ja sobie siadam z boku i też mówię, że ja nie oceniam, czy coś jest dobrze, czy źle, tylko po prostu chcę zobaczyć, jaki ktoś ma kontakt z pacjentem, czy od razu łapie. Jak ktoś jest no, dobrym fizjo, to po prostu dla niego nie ma problemu, że ja usiądę z boku. Tak, tak jak nie wiem, mamy asystentów, dla mnie też nie ma problemu, ktoś może przyjść na wizytę i popatrzeć. No ale jak już ktoś się stresuję. Albo na przykład najczęstszy błąd, ktoś wchodzi do gabinetu i nie myje rąk na przykład. No ja na to bardzo patrzę. No,
odpada od razu.
No od razu na wejściu po prostu mówię, no nie, to tak. Nawet to musi być taki odruch, że po prostu ktoś nawet, nie wiem, rozmawia i już myje te ręce, nie? Więc to już mogę powiedzieć z góry. Pierwszy test, nie? Czy ktoś umył ręce.
Jakieś jeszcze dodatkowe plusy, które mogłabyś wymienić? Przychodzi ci coś do głowy? Na pewno trochę ich jest. Trochę cię pewnie zaskoczyłem tym pytaniem.
Tak,
ale
tak. Spokojnie. Znaczy myślę, że gdzieś tam okej, mogę ten grafik sama ustawiać, ale no nie jest tak, jak wiele osób mówi, że można mieć bardzo dużo dni wolnych. Wręcz przeciwnie, tego czasu jest mniej niż jakby się poszło do pracy w konkretnych godzinach. I czasami faktycznie jest tak, że no nie można wziąć wolnego. To nie jest tak, że się ktoś nie zgodzi, tylko po prostu człowiek nie może, bo są jakieś sprawy, które są tak pilne. No nie wiem, jak przychodzi sanepid, no to człowiek nie Jasne. Może akurat wziąć sobie wolnego i to droczyć.
I z Bali przyjmować sanepid.
Dokładnie. Także no są takie...
To myślę, że dobry moment na pytanie, bo miało ono paść trochę później. Po jakim czasie pojechałaś na pierwszy urlop, na pierwsze dłuższe wakacje dwutygodniowe od momentu otwarcia kliniki? Czyli od 2016?
2015, no słuchaj, grudzień 2023. Także tak, trochę trzeba było poczekać. Zwykle to był maksymalnie tydzień i to też tak, że ja cały czas przy kompie coś robiłam, czy jakieś posty wrzucałam, cały czas byłam na stand-by'u. A teraz pierwszy raz tak pojechałam i powiedziałam, słuchajcie, zawali się, spali, trudno, dowiem się, jak wrócę, nie?
Jasne.
Więc trochę trzeba było poczekać.
Myślcie o tym, jak myślicie o własnej działalności. Niestety tak to wygląda.
Tak, i
to też... pierwsze 4-5 lat to jest charuwa dosyć ostra. No.
Tak, zdecydowanie. I przynajmniej u mnie ona się nie skończyła, ale też nie wiem, czy to nie wynika z charakteru po prostu, że... No u mnie musi się dziać, tak? Cały czas musimy to gdzieś tam rozwijać i nie wiem, oferować coś nowego, jakieś nowe usługi jeszcze dodatkowe, czy jeszcze coś ulepszyć.
Rozwijać ten biznes cały czas.
Dokładnie, ale wydaje mi się, że jak ktoś się zatrzyma w pewnym momencie, no nie wiem, dla przykładu obserwuję czasami firmy cateringowe. I widzę, że na przykład jeśli ktoś nie zaczął wprowadzać aplikacji, gdzieś tam jakiś wyboru menu i tak dalej, no to przepada w pewnym momencie. I myślę, że wbrew pozorom fizjoterapii jest podobnie, że musi się trochę zmieniać. Czymś trzeba też przyciągnąć, tak? To, co przyciąga, myślę, też pacjentów na przykład do nas, to jest to, że nie trzymamy na przykład tylko 55 minut i do widzenia. Tylko jak ktoś potrzebuje, to może tego czasu spędzić u nas zdecydowanie więcej, nie?
Tak, my też w klinikach, we wszystkich praktycznie klinikach, w których ja pracowałem czy pracuję aktualnie, wprowadziliśmy dokładnie ten sam system, czyli nielimitowany czas na pacjenta i to się fantastycznie sprawdza. No jeśli jest taka możliwość, jest tyle przestrzeni, że można to zorganizować, to
można
myślę, że trzeba
na kartce
to zorganizować.
I kurczę, dlaczego nie może ćwiczyć u nas, tylko ma iść do domu i się męczyć gdzieś tam pomiędzy stołem a kanapą.
A jakie widzisz największe zagrożenia w pracy na swoim w takim razie? Jeśli mamy plusy, to może jeszcze trochę tych minusów. Pewnie ich parę jest.
To mi łatwiej pewnie przyjdzie. Chociaż kocham to, co robię i nie zamieniłabym tego na nic innego. To jest tak jak z dzieckiem. Jak już masz, to kochasz po prostu. Mimo, że czasami narzekasz, to byś nie oddał. Myślę, że minusem jest ten czas taki nielimitowany, że po prostu ktoś dzwoni 22, że nie wiem, coś się nie zamyka, coś nie działa i...
Pracujesz 24 na dobę po prostu.
Dokładnie. No też myślę, że to, że jeśli oferuje się na przykład umowę o pracę aktualnie, to jest narzucone, ile podmiot leczniczy musi zapłacić fizjoterapeucie.
Minimalna pensja.
Minimalna pensja. Mhm. No i kiedyś można było zrobić tak, że dawało się jakąś powiedzmy podstawę, która była, nazwijmy to, rozsądna dla pracodawcy, plus jeszcze prowizje, więc jeśli ktoś więcej pracował, zarabiał więcej, jeśli ktoś na początku był, wiadomo, zbierał tą bazę pacjentów, musieli się do niego przekonać, no to na początku było mniej, no i to tak zachęcało, bo ta prowizja, wiadomo, zachęcała. No a teraz jest tak, że bez względu na to, czy fizjoterapeuta wygeneruje, czy nie,
przychód,
tak, to i tak trzeba mu jakąś konkretną kwotę zapłacić. No, która rośnie co pół roku.
Zatrudniasz na umowę o pracę, rozumiem?
Tak. Myślę, że wiele osób potrzebuje tego poczucia bezpieczeństwa. Ja nie mówię, że dla pracodawcy to jest dobre, to jest obciążające.
Tak, to jest w fizjoterapii jest najgorsza opcja tak naprawdę.
Tak,
chyba. Tak
a,
mi się wydaje, ale...
Ale myślę, że to jest też pewna przewaga, bo większość, nie wiem, jak czytam jakieś tam oferty, czasami się rzucą w oczy, no to nie zatrudnia się raczej w fizjoterapii na umowę o pracę, raczej to jest zlecenie B2B. No a też jestem kobietą i myślę, że kobiety na przykład, zwłaszcza młode, chcą tego bezpieczeństwa, że w razie, nie wiem, zajdą w ciążę i tak dalej, tak, wiadomo, macierzyńskie, no to mają to poczucie bezpieczeństwa, że jakieś pieniądze będą. Czy na przykład niektórzy się boją choroby, też wtedy mają to bezpieczeństwo, że firma im to zapewni. Nie? No i wiadomo, to ma swoje plusy i minusy, no bo wtedy na umowie o pracę ktoś no, musi oddawać tych podatków więcej, więc no, nie zarobi na rękę tyle, ale ma to poczucie bezpieczeństwa.
Jasne. Więcej masz osób na kontrakcie czy na umowach o pracę? Czy mniej więcej
jeśli chodzi
pół na
o
pół?
Fizjoterapeutów, to więcej na umowę o pracę, a jeśli chodzi o ogólnie o ekipę, no to myślę, że jest tak porówno. Znaczy w sensie pół na pół, bo jeszcze są trenerzy, którzy akurat są na B2B, bo głównym naszym członem jest fizjoterapia, więc jakby...
Rozumiem, że to jest wybór fizjoterapeuty, czy jest na umowie o pracę, tak. Czy na B2B.
Tak, to zostawiam komuś, po prostu daję rozliczenie na zasadzie, zobacz, tyle jest. Jak pokazuję, jakie są plusy umowy o pracę, jakie są plusy B2B i po prostu sam wybiera...
Ciekawe, bo to chyba dosyć mocna specyfika rynku, bo w Warszawie praktycznie w prywatnych klinikach, stricte prywatnych, no to praktycznie umowa o pracę nie istnieje.
No i w Gdańsku podobnie, nie? Mhm. Ale no myślę, że to jest coś, czym jakby
wygrywacie.
Możemy się wyróżnić wtedy. A, i w ten sposób zapewnić sobie dobrego specjalistę, który no nie chce pracować na B2B, tak? No bo są takie osoby, tak? Mhm. Że są naprawdę wybitnymi specjalistami, ale potrzebują tego poczucia bezpieczeństwa.
A jakie mogą być plusy pracy właśnie na etacie lub na kontrakcie, czyli na B2B w klinice u kogoś według ciebie?
Ja myślę, że dużo i myślę, że gdybym teraz kończyła studia, to chyba poszłabym do takiej kliniki. Myślę, że tak na 90%, żeby pracować od do i dobrze zarobić, bo myślę, że zarobki są dobre. Wiadomo, to jest dla każdego inna, każdy ma inny limit, tak, jasne, który uważa za w porządku. Dla mnie to by było ok. Mhm. No i myślę, że więcej miałabym czasu chociażby na trenowanie, czy spokojniejszą głowę po prostu, zająć się pacjentami w 100%, bo tak jak sam wiesz, bo też zacząłeś studiować MBA w ochronie zdrowia, więc no wtedy to odpada, tak? No bo zajmujesz się stricte, możesz jeździć tylko na fizjoterapeutyczne szkolenia, być coraz lepszym fizjo.
No doby nie rozciągniesz niestety.
No dokładnie, a tutaj trzeba się jednak podzielić i być trochę specjalistą fizjoterapii, a trochę ekspertem z zarządzania i menadżerem.
Zgadza się. A jeszcze przy okazji mieć swoje pasje i jeszcze się realizować gdzieś indziej.
Dokładnie, dokładnie. Dlatego tak jak rozmawialiśmy, nie mam zwierząt, bo już by po prostu zabrakło doby. Już się nie zmieści, żeby
ja mam, ale psa. Właśnie gdzieś tam, jeśli będzie słychać chrapanie gdzieś tam z tyłu, to właśnie mój pies się gdzieś tu przewala i przewraca, więc sorry. Dzisiaj musiał zostać w domu, jak nagrywamy, ale mam nadzieję, że nie będzie przeszkadzał.
Chciał mieć swój kawałek w tej rozmowie.
W końcu ma swój głos, nie tak. Tylko w Wigilię. Pójdzie w eter. Co jest dla ciebie najbardziej wkurzające jako właściciela Centrum Fizjoterapii?
Myślę, że z racji, że jestem też fizjoterapeutką, to właśnie to, że ludzie nie bardzo są w stanie zrozumieć, że na przykład danego dnia nie mogę przyjmować i po prostu forsują, piszą na przykład...
Czyli pacjenci. Tam,
tak, pacjenci, których no uwielbiam, tak, i serce mi pęka, że nie mogę ich przyjąć. Ale no po prostu próbują grać na emocjach, że może jednak ich przyjmę gdzieś tam.
Sprawdzają twoją
tak,
asertywność.
Potrafią nawet przyjść na przykład do centrum i zobaczyć mnie i powiedzieć, ale teraz masz czas przecież. Ja mówię, nie, ja jestem zajęta. To, że jakby nie jestem ubrana tak jak przyjmuję pacjentów i to, że akurat jakiś pacjent nie stoi przy mnie, którym się zajmuję, to nie znaczy, że mam czas. Tak? I myślę, że to jest ciężko przepchnąć. I pogodzić to po prostu, więc pracuję nad tym i nawet pracę dyplomową na MBA będę pisała na temat właśnie połączeniu pracy eksperta z pracą menedżerską i szukanie rozwiązań, także jestem w trakcie.
A w takiej pracy w zespole, wśród twoich współpracowników? Co jest takie najbardziej denerwujące?
Znaczy myślę, że cały czas pracujemy i udoskonalamy komunikację przede wszystkim, bo no jest już na bardzo dobrym poziomie, ale myślę, że może być na lepszym. I też no ostatnio nawet z ekipą o tym rozmawiałam, że to nie jest tak, że ja nie mam dla kogoś czasu, bo często jest tak, że ktoś na przykład, Ola, masz 15 minut? A ja sobie tak upycham w ciągu dnia po prostu wszystko, że mam tak wyliczone, że niestety nie mam tych 15 minut.
Zgadza się.
I to mnie trochę denerwuje, nie, że oni mnie proszą o ten czas, tylko że ja po prostu go nie znajduję i mówię, słuchaj, no to, że tak powiem, wpisz mi się w grafik, nie?
Tak
i to
tak brzmi... W poniedziałek o 21:30.
Dokładnie, to no coś ten deseń, nie? Więc no myślę, że to może być i frustrujące też dla nich.
Jasne.
No ale na razie nie potrafię tego przeskoczyć, szukam tego jakiegoś złotego środka. Nie mam zamiaru zrezygnować z pracy z pacjentami i jakoś chcę to połączyć, ale no myślę, że wiele osób, i zresztą znam też takie osoby, które prowadząc coś musiały zrezygnować z pracy jako specjalista.
No, myślę, że problemy komunikacyjne to jest bardzo duży problem w każdym zespole. I ilekolwiek by się nad tym nie pracowało, to dalej jest co zrobić.
Tak, muszę przyznać, że naprawdę...
To się poprawia.
Nie wiem, czy... No nie wiem, tu się pochwalę, ale chyba mam nosa do ludzi, bo naprawdę mamy fajny zespół. Naprawdę nie było takich sytuacji, żebyśmy, nie wiem, jakoś się pokłócili, żebyśmy, nie wiem, mówili pacjentowi coś zupełnie innego, tak, że jeden zdiagnozował to, a drugi stwierdził, że nie, to na pewno nie jest to, tylko zawsze wtedy, jak jest jakaś zagwozdka, to po prostu jedna osoba z drugą rozmawia. Mamy taki pokój socjalny, gdzie po prostu, czy chcemy, czy nie, to się spotykamy, nawet jedząc, czy coś i sobie dyskutujemy, nie? Więc fakt, chciałabym, żeby tych spotkań było więcej z dyskusjami o pacjentach, no ale też nie ukrywam, że jak ktoś jest na B2B, to dla niego to jest taki dodatkowy czas, który niekoniecznie chce spędzić, więc jakby tu jest ten plus mowy o pracy, tak, no bo to jest w godzinach pracy, nie?
Tak, tak.
No a za takie konsultacje, gdzie uważam, że każdy się uczy, no to nie ma możliwości jakby dodatkowo teraz jeszcze komuś płacić, tak?
Jasne.
Więc no to jest gdzieś tam też taki mini problem, który staram się teraz rozwiązać.
Z drugiej strony, mając własne centrum, trochę, nawet nie trochę, jesteś panem swojego losu, więc trochę od ciebie to centrum zależy i ty decydujesz, co ma być fajne, a co ma być niefajne. W dużych klinikach, czy nawet w mniejszych klinikach nie jest to takie łatwe i ma się nad sobą zazwyczaj albo dyrektora, albo prezesa, albo dyrektora zarządzającego, albo kogoś tam jeszcze dodatkowo. I przeforsowanie czegokolwiek czasami trwa miesiąc, czasami 5 miesięcy, a czasami 1,5 roku.
Tak.
Nawet najprostszych rzeczy, powiem szczerze. I no, to się oczywiście zdarza. No, czasami są to pierdoły, które my jako fizjoterapeuci widzimy jako ogromną rzecz, bo brakuje nam jakiegoś małego sprzętu, który właściciele czy dyrektorzy uznają za niepotrzebny, zbędny i okazuje się, że daje się funkcjonować dalej bez tego sprzętu na przykład. I ta klinika dalej działa i prosperuje, tak?
Dlatego myślę, że plusem jest, jeśli osoba zarządzająca jest osobą, że tak powiem,
zgadza się.
Z wewnątrz branży.
Czyli... To widzi to inaczej, co?
Tak, no ja pamiętam, jak miałam taki pomysł, żeby wyjść tam z kilku małych gabinetów, bo na początku z Mateuszem i jeszcze z jedną fizjoterapeutką w trójkę, w trzech gabinetach ogólnie i tak się w nich zmienialiśmy. No i wpadłam na pomysł, że może zróbmy to w jednym miejscu, wtedy większa powierzchnia, wiadomo, to też dużo większe koszty i tak dalej. No i usiadłam z takim znajomym, który zajmuje się, tak powiem pokrótce, ratowaniem firm z kryzysów i tam ustawianie wszystkich procesów i tak dalej. I on mówi, Ola, to ja ci powiem, jak to powinno wyglądać. Jak on mi powiedział, jak to z biznesowego punktu widzenia ma wyglądać, to na końcu mu powiedziałam, wiesz co, wiesz dlaczego do mnie przyszedłeś? I dlaczego jakby kontynuujesz rehabilitację? On mówi, no, bo właśnie to tak nie wygląda. Bo tak jest w niektórych miejscach właśnie jakiś większy, gdzie tym wszystkim zajmuje się osoba, która po prostu nie jest wewnątrz branży. I no niestety traci to trochę, nie wiem jak to powiedzieć, empatii,
trochę zmienia celu.
Tak, więc...
Mamy wspólnych, znaczy nie wspólnych, ale mamy znajomych na MBA w ochronie zdrowia u ciebie. Myślę, że też jest kilka osób, które prowadzą duże działalności. I oboje wiemy, że w pewnym momencie takie firmy po prostu przechodzą na ilość i bardzo często przechodzą na biznes stricte.
Tak, a i często nie też się kończą
końca,
niestety.
Tak, nie da się do końca tego tak zrobić.
Tak.
To jest odwieczny dylemat tego, czy właścicielami, czy zarządzającymi takimi medycznymi placówkami powinni być lekarze, czy medycy, czy powinni być menadżerowie stricte od strony ekonomicznej, czy finansiści, tak? No najlepiej, gdyby to byli lekarze finansiści, tak, albo medycy finansiści.
Tak, dokładnie.
Stąd pewnie MBA w ochronie zdrowia się tak mocno popularyzuje i podobno menedżerowie w ochronie zdrowia to jest jeden z najbardziej deficytowych zawodów aktualnie w medycynie.
No ja myślę, że też dlatego nam z Mateuszem, że tak powiem, ta współpraca na początku bardzo poszła do przodu, bo ja miałam rzeczy, którymi on się nie zajmował. I na odwrót, w sensie on się zajmował z tą stroną prawną, umowy, coś co na początku mnie przerażało, w ogóle widziałam umowę i że mam to przeczytać, zanalizować, to po prostu tak, już mi słabo było.
To co się wrzuca do szafki na samo dno.
Tak, no to Mateusz się tym zajmował, a ja się zajmowałam jakimiś, nie wiem, marketingowymi sprawami, nie wiem, jakieś bluzy, coś, to ja jak najbardziej.
Miękkie,
tak, dokładnie.
I tak dalej.
No i w pewnym momencie jak Mateusz no, nie miał już tyle czasu i powiedział, że no, musi się zająć i rodziną i tą pracą na uczelni więcej, ale dalej będzie w labie przyjmował, no to ja poczułam, jakbym dostała obuchem w łeb. Mówię, Boże, to ja się teraz muszę tym wszystkim zająć, nie? No i nagle się okazało, że
da się
zrobić, to ogarnąć. Tak. Ale to, co właśnie jeszcze wspomniałeś o tych dyrektorach i tak dalej, to jest duża odpowiedzialność, bo się bierze tak naprawdę odpowiedzialność swoimi decyzjami za wypłaty innych ludzi, jakby nie patrzeć. To, czy będzie im za co zapłacić i czy będą mieli potem jak utrzymać swoje rodziny i tak dalej, bo firma może powiedzieć, przepraszam, nie mamy teraz, tak? I no, albo się na to zgodzą, albo odejdą, ale no dla przykładu, przyszła do mnie kiedyś osoba i mówi, wiesz co, uważam, że powinniśmy wyłączyć grafik internetowy. Ja mówię, wiesz co, dlaczego?
Oddolna inicjatywa.
No. Ona mówi, wiesz co, bo uważam, że to źle wygląda, jak jest dużo wolnych godzin. I to pacjentów nie przyciąga, bo przyciąga to, że terapeuta czy tam specjalista jest mało dostępny i to lepiej wygląda. Ale ja nie jestem za budowaniem jakby wizerunku jakiegoś sztucznego, tak, że nie wiem, ostatni wolny termin, a w kalendarzu jeszcze 10, nie?
Jasne, tym bardziej, że jest to niezgodne z prawem. No, tak, ale to pomijamy, no,
tak,
wiadomo,
ale
o co chodzi,
oczywiście. Ludzie tak robią i bardzo mi się to ogólnie nie podoba. Ja też wstawiam czasami, że ostatnia wolna godzina, czy że zwolnił się termin, albo faktycznie tak jest, tak? Więc ludzie się czasami cieszą i mówią, o, bo wstawiałaś na Instagrama, to ja wtedy widziałem.
I to się zazwyczaj zapewnia.
Dokładnie. I pytam ją, słuchaj, no ale jakieś inne argumenty, które jakby jeszcze mnie przekonają? No bo mi się tak wydaje. Ja mówię, słuchaj, ja nie podejmę takiej decyzji, że wyłączę kalendarz internetowy, gdzie naprawdę widzę mnóstwo plusów tego, tylko dlatego, że nie wiem, wizerunek, tak? Myślę, że to przeważa na szale, żeby jednak był włączony. No i pogniewała się ta osoba trochę na mnie, ale tak później wróciłam do domu, się zastanawiałam, no nie, ta osoba nie weźmie tej odpowiedzialności, że jak nie będzie potem, jak będzie mniej pacjentów i nie będzie na wypłaty dla ludzi, to ja nie mogę pójść do niej i powiedzieć, słuchaj, to daj mi teraz nawet te wypłaty, bo jednak twój pomysł nie był dobry. Nie, to wtedy ja muszę wziąć za to odpowiedzialność, nie? Więc ja myślę, że to jest ciężkie i czasami osoby, które przychodzą z różnymi pomysłami, po prostu nie myślą o tym, bo nie mają tej odpowiedzialności na sobie.
No, trochę inaczej się patrzy jednak, nawet jeśli to jest płaska struktura, gdzie mamy tylko koordynatora czy szefa i od razu mamy fizjoterapeutów, czyli nie mamy jakichś ogromnych struktur, jak w korporacji, gdzie tam dyrektor zarządzający, dyrektor oddziału, dyrektor działu rehabilitacji w oddziale i tak dalej, i tak dalej. I ta struktura jest nawet płaska. No to wiadomo, warto zawsze rozpatrzyć takie wnioski.
Tak,
może,
bo czasami to mogą być naprawdę
czasami
fajne
to są trafne
pomysły,
rzeczy,
tak.
No ale trochę inaczej się na nie patrzy, jeśli faktycznie się jest właścicielem i myśli się o wszystkim dookoła, a nie tylko o tym, co byłoby dla mnie najlepsze, w skrócie mówiąc, jako fizjoterapeucie, który przyjmuje i wychodzi do domu.
Dokładnie. No, I naprawdę zdarzyło się, że osoby mają naprawdę fajne pomysły. Mamy zajęcia, teraz na przykład jedna fizja wpadła na pomysł, że ACL class, żeby stworzyć i do tej pory to funkcjonuje i naprawdę to był super pomysł. Ja na to nie wpadłam, więc uważam, że osoby mogą naprawdę dużo wnosić, ale zawsze muszą to czymś jednak podeprzeć. Tak, nie?
Z własnego doświadczenia najlepiej się rozwiązuje takie rzeczy, tłumaczę.
Siłowo.
Nie, prawie. Kiedyś pewnie bym tak zrobił. Powiedziałbym, że nie i koniec, ale teraz doszedłem do tego, że najlepiej jednak rozwiązuje się to tłumaczeniem od A do Z, dlaczego podejmuję taką decyzję. I to musi być naprawdę od A do Z. Przedstawienie plusów i minusów.
Dokładnie.
I faktycznie to działa. To do ludzi przemawia. Nawet jeśli wiedzą, że to jest na ich niekorzyść, to widzą plus dla całej organizacji. To ma naprawdę duże, duże przełożenie.
I są osoby, które są w stanie pracować w takich organizacjach, ale są osoby, które nie są w stanie pracować, bo niektórzy stwierdzą, tak jak właśnie powiedziałeś, że okej, ale plus jest dla całej organizacji, to ja się nagnę, a są osoby, które się nie nagną. I,
no tak. I tych się trzeba pozbywać z zespołu. Po prostu.
Znaczy same się najczęściej eliminują, bo najczęściej mają tak wysokie ego, że musi być ich imię i nazwisko przed wejściem. Nie? Jeśli nie ma, no to po prostu, no ale to jakby nie traktuję to jako straty, tylko stwierdzam, okej, no jednak to nie jest osoba pasująca stricte do zespołu czy pracy na dłuższą metę w zespole, nie? Ale no teraz te osoby, które ze mną współpracują, to naprawdę przez te lata stworzył się fajny zespół ludzi, którzy są bardzo dobrymi specjalistami, ale nie mają tak wybujałego ego, że nie wiem, teraz stwierdzą, nie, ja wychodzę, muszę mieć swoje imię i nazwisko. Nie? Cieszą się, że wspólnie możemy coś budować, że dwie, trzy osoby się kimś nawet zajmują czasami, jak potrzebuje dużo czasu i jedna osoba, nie wiem, zajmuje się wyciszaniem, tak?
Jasne.
Druga osoba ćwiczeniami i wręcz się cieszą, ty słuchaj, przylatuje jedna osoba do drugiej i mówi, ty słuchaj, no taki świetny efekt po twojej ostatniej terapii u mnie też poszło do przodu dzięki temu, nie? No rewelka, no, jak to jest, słyszę, to po prostu...
To jest współpraca z zespołem.
Nawet jak jestem zmęczona, to stwierdzam, że kurczę, ma sens to co się robi.
I to jest według mnie jeden z największych plusów pracy w klinikach, czy to jako właściciel, czy jako fizjoterapeuta,
tak.
W dużych klinikach, a nie własnych gabinetach.
Bo nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego. Nie możemy być specjalistami w każdej dziedzinie. Ja jeśli chodzi o trening, no to jakby całe życie w tym jestem i tam trening siłowy mnie interesuje i często jest tak, że pacjent przynosi mi plan treningowy, ja sobie go analizuję, ale ja ich nie rozpisuję.
No tak.
Bo po prostu jakby...
Bo jest też lepsze od tego...
Bo wiem, że trener to lepiej zrobi, bo on robi tego więcej, robi to częściej. Więc przekazuję teraz do trenera, nie biorę się za to.
Jasne. A jak daleko przemyślaną masz strategię rozwoju centrum? W latach powiedzmy. Jak daleko, czyli nie wiem, to jest 2 lata do przodu, 5 lat do przodu, 10 lat do przodu?
I tu się zaskoczę, nie mam. Wiem, że tak się ogólnie robi, ale ja po prostu jestem z tych osób, które cały czas jakby działają i patrzą, co się dzieje. I z biegiem czasu cieszę się, że tak podchodzę, bo myślę, że wielokrotnie bym się zawiodła. Bo rynek tak się zmienia, jest to tak dynamiczne, że po prostu ja się dostosowuję na bieżąco do tego, co się dzieje. I mam jakieś plany w głowie, ale tych powiedzmy planów jest, nie wiem, 10. I po prostu któryś w danym momencie wybieram. Bo gdybym sobie zaplanowała, że teraz za rok otwieramy to, za 2 lata otwieramy to, to myślę, że... Bo na początku poszło bardzo dynamicznie do przodu, a potem spowolniło. Ale było to związane z tym, co się wydarzyło. COVID, inflacja i tak dalej, więc gdzieś tam przestaliśmy w takim tempie zatrudniać kolejne osoby, fizjoterapeutów, tak? Ale jakby przez to, że z tego planu nie nałożyłam z góry, no to po prostu nie powoduje jakiejś frustracji. Ale wiem, że ogólnie z finansistowego punktu widzenia powinnam to wszystko rozpisać i tak dalej.
Jest, no. jest takie złote zdanie, że plan jest niczym, planowanie jest wszystkim, czyli plan, który jest sztywny, zazwyczaj się nie sprawdza i jeśli ktoś tego planu się trzyma, to polegnie.
No i może
w większości zmienić. Przypadków, oczywiście nie zawsze, bo to plan może być doskonały albo prawie doskonały, no ale planowanie jest jednak dosyć ważne.
Dokładnie, myślę, że trzeba na bieżąco się dostosowywać, bo to, co zauważyłam na początku, jak działaliśmy, to coraz więcej osób widziało plusy z przyjścia do fizjoterapeuty prewencyjnie. Po prostu, czy coś mogą dodać do swojego treningu, czy nie wiem, z postawą swoją, bo stwierdzają, że chcieliby coś zmienić i tak dalej. No a teraz no, muszę przyznać, że takich osób jest znacznie, znacznie mniej. Ale to nie znaczy, że świadomość jest mniejsza, bo wręcz bym powiedziała, że mam wrażenie, że jest dużo większa, rozmawiając z ludźmi, ale po prostu przez inflację ludzie zaczęli oszczędzać. Nie? I to też nie było do przewidzenia.
Jasne. I trzeba się jakoś tam
i trzeba się dostosować.
To prawda. Kolejne pytanie, myślę, że jedno z ciekawszych. Nie będziemy pewnie tutaj rzucać jakichś bardzo, bardzo konkretnych kwot, ale chciałem zapytać o zarobki, czyli porównywalne, nieporównywalne z etatem, pracą na B2B, jeśli chodzi o właściciela kliniki?
To jest bardzo zmienne, muszę przyznać.
Czyli to może być jeden z minusów.
Bo nie powiem, że cały czas zarabiam, tak? Bo był moment, tam przechodziliśmy na spółkę z działalności i tam pewne zmiany musiały zajść było takie załamanie rynku, że no po prostu nie zarabiałam nic, tak? Pracując tak naprawdę najwięcej ze wszystkich i przyjmując najwięcej pacjentów, ale po prostu potraktowałam to jako część tej całej gry, nazwijmy to. Tak? I po prostu stwierdziłam, okej, raz człowiek jest na plusie, raz więcej, raz mniej. Czasami człowiek wychodzi na minus, więc ciężko to... Nigdy nie usiadłam i sobie tego nie uśredniłam na przykład z danego roku. Nie? Okay. Więc no to jest...
Ja myślę, że po studiach MBA to zrobisz od razu.
Tak, myślę, że jest to bardzo możliwe.
Ja już zacząłem.
Tak, o.
Tak, ale też nigdy tego nie robiłem, powiem szczerze.
Tu u mnie dużym plusem się okazało, że mój tata poszedł na emeryturę rok temu. I tak jak zawsze był zajęty swoją pracą, tak teraz zaczął się interesować moją.
Biznesem.
Co ja tam robię, czy może mi coś pomóc. No i wrzucam mu różne rzeczy takie finansowe do zrobienia. No i to mi usprawniło znacznie. I myślę, że faktycznie po MBA więcej takich rozliczeń jeszcze zrobię. I no wszystko przerzucę na tatę, bo wychodzi mu to świetnie i te tabelki po prostu robi w mig. Także tutaj się cieszę z tej współpracy.
Zdarzało ci się, no to już częściowo powiedziałeś, że tak, ale zdarza ci się w takich powiedzmy średnich miesiącach zarabiać mniej niż twoi fizjoterapeuci?
Zdarzyło się.
No właśnie.
Zdarzyło się i jakby...
Czyli ja rozumiem, że nie masz z tym problemu absolutnie,
nie,
bo to nie jest pytanie czy, albo wyrzut do kogoś, kto
tak.
pracuje bardzo dużo i przyjmuje bardzo dużo pacjentów,
tak, znaczy nie
zarabia.
Powiem, było smutno, gdzieś tam no, łezka może nie pociekła, ale gdzieś tam bolało, że tych pacjentów przyjmuje dużo więcej, robię jeszcze rzeczy ponad.
Koszty są takie duże, że...
Tak, że to gdzieś tam zjadło, ale no stwierdziłam, że... Tak już jest po prostu i będą takie miesiące, będą takie, gdzie zarobi się więcej, a będą takie, w których zarobi się mniej i przestałam to tak analizować, po prostu robię swoje.
Jasne. Jakby
cały czas do przodu patrzę.
Wiemy, że też, że fizjoterapeuci, którzy pracują z pacjentami prywatnymi, zarabiają nieźle, no nie oszukujmy się.
Tak,
no,
tak.
Licząc tak bardzo, bardzo szybko, no standard tam, nie wiem, to jest około 120-140 pacjentów, powiedzmy na 140 pacjentów nawet, no to gdzieś tam 10 tysięcy złotych brutto, to jest w ogóle żaden
no,
problem.
No to mogę ci powiedzieć, tak. Że u nas fizjoterapeuta na umowę o pracę, jak ma pełny grafik, to jest w stanie te 10 zarobić na umowę o pracę.
To jest bardzo dobry wynik.
No, ale no pytanie, czy dany fizjoterapeuta będzie w stanie jakby zapewnić sobie tylu pacjentów, tak? No bo to, że ja kogoś skieruję, no to pytanie, czy on takiego pacjenta utrzyma, zachęci, tak?
No czy, bo
to...
czy przyjdzie do niego raz, czy przyjdzie do niego dwa, czy 22?
Tak, bo nie ukrywam, że są tacy fizjoterapeuci, do których ludzie przychodzą, jak coś się dzieje tylko, a są tacy fizjoterapeuci, którzy tak do siebie zachęcą, że ludzie przychodzą potem prewencyjnie, po prostu na przykład, żeby poćwiczyć z tą osobą, bo wolą z nią niż samemu w domu i to przyznają, nie?
No też specyfika pracy, myślę, że tutaj gra dużą rolę, jak ktoś z dzieciakami pracuje, albo z neurologią, albo stricte z ortopedią, ale znowu pooperacyjną, gdzie ten pacjent jest na 3 miesiące, 4 miesiące u fizjoterapeuty, no to jednak...
Ale uświadomienie komuś tej potrzeby, nie? Więc myślę, że tutaj pewna empatia i te kompetencje miękkie spełniają dużą rolę, nie? Bo to, że my wiemy, że pacjent potrzebuje, to jeszcze trzeba do kogoś dotrzeć.
A jeśli chcesz oczywiście i gdybyś mogła zdradzić, jakie są mniej więcej średnie koszta takiej działalności, jaką prowadzisz? Gdybyś miała tak podsumować. Nie wiem, czy chcesz. Oczywiście, jeśli nie chcesz, to możemy przejść dalej.
Nie.
No to jest bardzo otwarte pytanie. I to nie musi być bardzo uszczegółowione. Chciałbym bardziej konkretną informację w granicach, nie wiem, 5 tysięcy, 15 czy 35.
No to między 80 a 100.
Tysięcy.
Tak.
Ile macie metrów?
Jeden ma 112. A drugi 189, no ale liczę też te wszystkie inne rzeczy, które tam, nie wiem, leasing.
No oczywiście, wiadomo, wszystkie
jeden,
koszta
drugi i tak
dodatkowe.
Dalej, tak, no to mniej więcej koło tylu wychodzi.
A ile macie fizjoterapeutów aktualnie?
Dobre pytanie. Chciałabym wejść na stronę i nas liczyć.
Mniej więcej.
W 6-7?
To możecie sobie teraz wyobrazić skalę 6-7 fizjoterapeutów, gdzie koszta to są 80-100 tysięcy.
No i jeszcze tam trenerzy, jakieś inne, powiedzmy, jest u nas specjalista psychiatrii, psycholog sportu, psychodietetyk, psycholog kliniczny.
Lekarza?
Więc nie. Akurat tutaj nie możemy, bo jesteśmy w centrum handlowym, gdzie jest inny ośrodek i oni mają jakby wyłączność na to.
Monopol mają.
Także jakby no, już z góry wiedzieliśmy, że nie możemy wprowadzić lekarza, chociaż nie powiem, czasami się zdarza, że na przykład jak mamy jakąś dużą zagwozdkę i zdarzy mi się zadzwonić do lekarza, to on na przykład powie, dobra, to ja podjadę.
Przyjadę.
Nie? I na przykład zobaczył, o Jezu, jaki krwiak, dobra, ściągamy. Nie? Także mamy warunki do tego, więc zdarzyło się faktycznie, ale no to nie jest tak, że stricte przyjmują u nas lekarze, no ale to wynika po prostu z miejsca, w jakim przyjmujemy, a nie z niechęci.
No, zapytałem o to przede wszystkim, żeby pokazać, jaki to jest trudny kawałek chleba, nie? Że co wszystkim się wydaje, że to tam będzie no, 30 tysięcy kosztów. Jak sobie policzę, że mam 5-7 fizjoterapeutów, 30 tysięcy kosztów, każdy zarabia po 10 tysięcy złotych, więc powiedzmy procentowo ja mam z tego albo tyle samo, albo więcej, no to mi wyjdzie kupa pieniędzy i worek, który zapakuję i pojadę do Tajlandii na wakacje.
Tak, znaczy wiesz co,
a nie do końca
zależy,
to tak wygląda.
Tak, jakie ktoś chce przyjąć standardy, bo u nas na przykład mocno dbam o wnętrze, w jakim, nie wiem, nawet zapach, tak? Dbam, żeby w łazienkach wszędzie były te takie dodatkowe zapachy i tak dalej. To też kosztuje, nie?
Jasne. Detale, które mi się wygrywa
tak,
później.
A są osoby, które w gabinetach nie zwrócą na to uwagi i jakby no stwierdzą, nie no, wygórowane te koszta podała, nie? Na pewno takie nie są. No ale to zależy właśnie, co chcemy zaoferować ludziom. No, my nie bez powodu wybraliśmy wtedy z Mateuszem centrum handlowe, bo mieliśmy punkty w 3 różnych miejscach. No i to wygrywało, nie? To centrum handlowe. Jakby ludzie potrafili 2 tygodnie czekać, byleby w centrum handlowym, bo wiedział, gdzie jest parking, już tam był nieraz, to jest akurat takie miejsce w Gdańsku dosyć znane. A te inne punkty, mimo że
to od razu, że to Manhattan.
Tak, Manhattan, dokładnie, centrum Wrzeszcza. A byliśmy na przykład w Alchemii, która jest tylko kawałek dalej, nie wiem, 3 minuty drogi samochodem. Nowoczesne budownictwo i tak dalej. Ten gabinet był piękny, w Manhattanie on był malutki. A w Alchemii był piękny, nowy, taka ściana w ogóle fancy i tak dalej. I ludzie woleli czekać do Manhattanu. Więc jakby no to nam dało do myślenia, żeby może jednak lepiej się ulokować w centrum handlowym, gdzieś, gdzie kobiety się nie stresują, że nie ma gdzie zaparkować, bo to jest częsty problem. I nie wiem, od razu zrobią ludzie zakupy, zostawią dziecko na jakichś zajęciach, czy na przykład na myjni zostawią samochód. Naprawdę to jest ważne. I myślę, że ludzie też muszą to planować, a nie, o, znalazłem, nie wiem, za 3000 jakiś lokal, to go biorę, bo jest tani. Nie?
Tak,
to myślę, że to nie przejdzie, albo nie na dłuższą metę.
Do pewnej
jeśli komuś to wyjdzie, to szacun.
To gratuluję.
Tak, to gratuluję.
Do pewnej skali pewnie się to jakoś zepnie,
tak.
Ale jeśli ktoś będzie chciał rozszerzyć tę skalę, to nie pójdzie.
No, ja też jak, nie wiem, idę do fryzjera, to chcę, żeby było przyjemnie dostać kawę, herbatę. Na przykład u nas to też jest normą, że proponujemy pacjentom kawę, herbatę i często zdarzyło się, że na przykład ktoś przychodzi wcześniej, bo wie, że u nas jest dobra kawa, nie? I ktoś przychodzi 15 minut wcześniej sobie posiedzieć, na spokojnie wypić kawę i dopiero skorzystać z wizyty, nie?
Taki
czy zostać po...
Mały off-topic to jest lokal po siłowni? Tam był kiedyś Tiger Gym, czy mi się wydaje?
Tam obok, gdzie my byliśmy.
Obok, okay.
Tak, faktycznie. Tam był Tiger.
Tak, jak studiowałem, to tam wiem, że siłownia była kiedyś.
Tak,
dawno,
jest cały czas i to się zamieniło w Zdrofit.
Okay.
I my tam byliśmy w środku. A potem z czasem, no tam już nie było przestrzeni więcej dla nas, więc po prostu wyszliśmy z tej siłowni i jesteśmy tuż obok.
Ona obiecuje ci, że jak będę następnym razem, to podjadę zobaczyć, jak na żywo to
koniecznie
wygląda. Bo znam tylko z social mediów i z.
To tam był jakiś plac zabaw, słuchaj.
Tak?
Tam, gdzie teraz my jesteśmy.
No to dalej jest plac zabaw, ale dla dorosłych.
Dla dorosłych, dokładnie.
Dla kulawych dorosłych.
Mniej kolorowy trochę, niebieski.
Okej, jeszcze jedno pytanie, w sumie dwa. Czego możesz życzyć osobom, które planują założenie własnej działalności lub otwarcie własnego centrum fizjoterapii?
Czego mogę życzyć?
Oprócz powodzenia.
Powodzenia, tak. Dużo szczęścia w tym, co robią, bo jednak to, na jakich ludzi trafimy po drodze, to jest mega ważne. No ale przede wszystkim cierpliwości. Ten rynek jest tak dynamiczny, że nie ma jak się po prostu zafiksować, tak jak rozmawialiśmy o jakiś konkretny plan, a zdarza się, że ludzie mnie pytają na jakichś tam szkoleniach, jak jesteśmy, Ola, słuchaj, bo ty tam prowadzisz takie centrum, weź mi powiedz, bo ja chcę wynająć lokal, chcę podnająć fizjoterapeutom i zarabiać kupę pieniędzy. Ja tak patrzę, mówię, to ja nie wiem, to ja tak nie umiem, to ci nie powiem, nie? Więc no, na pewno cierpliwości, wytrwałości i już z góry trzeba się nastawić, że jest po prostu dużo pracy, zwłaszcza jak ktoś chce łączyć i pracę z pacjentami, i pracę jako menadżer. Nie? To nie jest praca na 8 godzin dziennie.
Tak, jeśli myślicie, że w dużych klinikach, w których nie jesteście właścicielami, a jesteście tylko, nie wiem, tylko albo aż koordynatorami, kierownikami, menadżerami i fizjoterapeutami jest lepiej, to nie jest lepiej i nie jest łatwiej.
Nie jest łatwiej.
A czasem jest nawet trudniej, bo jeszcze się trzeba przebijać przez górę.
Tak, i naprawdę, jakbym kończyła teraz studia, poszłabym pracować chętnie do takiego miejsca i wszystko byłoby zapewnione i wiem, że jest lekarz, o którego, nie wiem, mogę poprosić, czy da radę skonsultować, że, nie wiem, jest specjalista psychiatrii, bo ludzie teraz są strasznie zestresowani. Naprawdę chciałabym, jakby staram się tworzyć takie miejsce, w którym sama chciałabym pracować i takie warunki, które sama chciałabym dostać.
Jest taki moment chyba w życiu zawodowym każdego fizjoterapeuty, który gdzieś tam się rozwija szybko albo mniej szybko, że myśli o tej własnej działalności, tak, czy to otwierać, tak, czy nie, i tutaj w zależności, myślę, od tego, gdzie trafił wcześniej, w jakiej placówce pracuje, w jakim zespole pracuje.
Jakie ma doświadczenia przede wszystkim.
Jaki ma komfort, nie? I jakie ma cele, generalnie nie tylko zawodowe, ale życiowe, to jest czasem trudna decyzja, bo mnie też pytają fizjoterapeuci bardzo często, nie tylko fizjoterapeuci, zresztą pacjenci też, czemu nie otwieram swojego, bo miałbym pewnie kupę pacjentów, bo mam, nie wiem, grafik na 2 tygodnie zapełniony i raczej nie miałbym się czym przejmować, jeśli chodzi o pacjentów. Ale no ja zawsze odpowiadam, że ja tego nie potrzebuję. Tak?
Pytanie, czy to byłoby satysfakcjonujące, kiedy wiesz, że nie jesteś w stanie wszystkiego zapewnić pacjentom. Dokładnie. I tak go musisz gdzieś odesłać potem. Zgadza na trening, się. Jakiś specjalista.
No i czy te większe pieniądze, nawet gdyby to były trochę większe pieniądze, bo nie byłoby to gigantycznie większe pieniądze na pewno, czy to zrekompensuje ten czas i to wszystko, co musiałbym poświęcić.
I poziom satysfakcji.
Tak, i poziom satysfakcji, dokładnie.
Tak, no nie ukrywam, że jest większe, jak ja nie mam czasu dla pacjenta. Znaczy tyle, ile bym chciała, i go konsultuję raz na miesiąc, a pomiędzy się zajmuje ekipa.
Jasne.
To potem jak przychodzi jest uśmiechnięty i dziękuję, mówi, że naprawdę, że zaufał mi i poszedł do tych ludzi i jest bardzo zadowolony, no to po prostu to jest warte po prostu każdych pieniędzy i czasu.
Świetnie. Wiem, że ta rozmowa nie jest receptą na udany biznes.
Tak.
Nie jest pigułką, którą weźmiecie i przekopiujecie, że tak powiem.
Ja też nie chciałam straszyć, ale mówię, jak jest po prostu. Odsłoniłam się.
Ale mam nadzieję, że zobaczyliście te plusy i minusy przede wszystkim. Myślę, że te minusy są nawet ważniejsze niż te plusy, bo to trzeba sobie zdawać sprawę po prostu z tego, z czym to się w cudzysłowie je.
Tak, i zastanowić się, czy chce się to wziąć na klatę, bo są osoby, które po prostu stwierdzą, tak, to jest pestka dla mnie, a są osoby, które stwierdzą, nie, to mnie po prostu
zestresuje i zje od środka.
Tak, bo próbowałam szukać, to jeszcze tak dodam tylko, że próbowałam szukać menadżera u siebie wewnątrz jako fizjoterapeutów i na przykład usłyszałam od jednej osoby, która miała przejąć taką funkcję, już gdzieś tam zaczęła, że przygniotło ją to, że pojechała na wakacje i cały czas myślała o pracy, nie? Że po prostu to było jednak zbyt ciężkie i że nie chce. I okej, nie? Ale no, to trzeba sobie zadać właśnie pytanie przed podjęciem takiej funkcji, czy ja chcę jechać na wakacje i gdzieś tam trochę o tym myśleć, bo oczywiście można się starać odciąć, ale no to już jest praca 24.
Jasne. Pewnie z czasem to się wszystko układa, nawet na pewno, przynajmniej z mojego doświadczenia, bo ja w 3 placówkach różnych koordynowałem. Ja w aktualnej placówce jestem najdłużej, w klinice, w której pracuję, w Mirai. I to się układa po jakimś czasie, ale trzeba się postresować trochę i swoje przetrwać, że tak powiem, żeby to faktycznie wyszło później.
Tak, tak, zdecydowanie.
Pytanie ostatnie. Pytanie, które zawsze zadaję wszystkim moim gościom. Gdybyś nie była fizjoterapeutką, to kim mogłabyś być?
O, dobre pytanie. Ja akurat mam kilka zawodów w rękawie jeszcze, tak asy trzymam, bo mam papiery na wizerzystkę, więc myślę, że to jest taki zawód, który gdzieś tam pasuje. Mam też instruktora sportu walki, więc myślę, że tu też bym się chętnie odnalazła, czy jakiś aeroboks kiedyś też prowadziłam. Także myślę, że te dwie rzeczy najbardziej.
Czyli raczej kręciłabyś się w okolicach sportu cały
czas. Tak, w okolicach sportu i ewentualnie wizażu takich rzeczy, jakieś takie beauty rzeczy.
Jasne.
To jest gdzieś tam też dla mnie odstresowująca taka działka.
Świetnie. Ola, bardzo dziękuję za super wartościową rozmowę. Trochę pewnie postraszyliśmy, ale mam nadzieję, że tak kontrolnie, w cudzysłowie.
Tak, tak, znaczy rzeczywistość.
Tak, real.
Nie oczekiwania, oczekiwania kontra rzeczywistość.
Tak jest, bez cukierków, absolutnie. To była świetna rozmowa. Chciałem już ją dawno, dawno temu zrobić. Jeszcze przed COVID-em pamiętam, że miałem ten temat w planie i bardzo się cieszę, że udało się z tobą akurat to zrealizować.
Dzięki za zaproszenie.
Dziękuję również. To był 26. odcinek odcinek rozmów fizjologicznych. Już teraz zapraszamy na następne odcinki. Dzięki, cześć.
To już koniec dzisiejszych rozmów fizjologicznych. Jeśli podoba Ci się mój podcast i chcesz wspierać jego rozwój, pamiętaj o przycisku subskrybuj w kanale podcastowym, a także śledź moje poczynania na bieżąco na Facebooku, Instagramie oraz blogu fizjologika.pl. Koniecznie zajrzyj również na platformę Fizjologika Store, do której link umieściłem w opisie tego podcastu. Znajdziesz na niej webinary oraz szkolenia online dotyczące fizjoterapii ortopedycznej. Bardzo doceniam, że słuchasz mnie na bieżąco, dlatego specjalnie dla Ciebie przygotowałem kod rabatowy o nazwie Rozmowy Fizjologiczne. Możesz go wykorzystać na wszystkie produkty w moim sklepie. Do usłyszenia wkrótce w kolejnym odcinku.